Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Prezydent Polski Andrzej Duda powołał w piątek Radę do Spraw Ochrony Zdrowia. Spotkanie inaugurujące działalność tego gremium odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Rada do Spraw Ochrony Zdrowia będzie działać w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Pokieruje nią lekarz profesor Piotr Czałderna. W skład rady weszli też m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych oraz były minister zdrowia Marek Balicki. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Rada do Spraw Ochrony Zdrowia zaczyna pracę od wielkiego wyzwania, jakim jest pandemia COVID-19.
Wielkim wyzwaniem jest pokonanie tej pandemii, które, jak sądzę, przede wszystkim jest możliwe poprzez zrealizowanie narodowego programu szczepień. Na pewno to będzie istotny punkt prac Rady przez najbliższy czas. Natomiast chcę bardzo mocno zaznaczyć, że wierzę w to, że to nie będzie jedyny punkt, którym Rada będzie się zajmowała przez najbliższe 5 lat. Ja liczę na to, że pokonamy pandemię wkrótce i będziemy właśnie mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z pewnymi dużymi systemowymi zmianami, nad którymi oczywiście będziemy pracowali w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i bardzo na tą współpracę przez te najbliższe lata liczę.
Powołanym członkom Rady do Spraw Ochrony Zdrowia prezydent dziękował za przyjęcie zaproszeń do pracy w tym gremium. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, a także szef KPRM-u i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień minister Michał Dworczyk. Odmrażanie kolejnych branż będzie uzależnione od przestrzegania protokołu sanitarnego przez otwarte już sektory gospodarki. O konsekwencjach omijania ograniczeń mówił na konferencji prasowej wicepremier, szef resortu rozwoju Jarosław Gowin. W piątek swoją działalność wznowiły m.in. hotele, stoki narciarskie, kina i teatry. Blokada została zdjęta warunkowo na 2 tygodnie. Otwarte obiekty muszą stosować obostrzenia sanitarne. Jarosław Gowin zapowiedział, że jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, wkrótce ruszą kolejne branże.
Każde odmrożenie danego obszaru w gospodarce jest wielkim testem. Jeżeli branża nie będzie działać zgodnie z protokołami sanitarnymi, czeka nas niestety wzrost zachorowań. A to z gospodarczego punktu widzenia oznaczać może nie tylko konieczność ponownego zamknięcia danej branży, ale też zablokowanie możliwości odmrożenia kolejnych branż. Jeżeli jednak wszystko będzie szło zgodnie z planem, to wkrótce z rozwagą, krok po kroku będziemy odmrażać kolejne branże.
Otwarte obiekty muszą przestrzegać m.in. ograniczeń ilościowych. Wciąż zamknięte pozostaną restauracje, kluby fitness i siłownie. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło szczegóły na temat kolejnego etapu rejestracji kadry naukowej na szczepienia przeciw COVID-19. Pierwsi pedagodzy przyjęli w piątek dawkę preparatu. W pierwszym etapie na szczepienie zarejestrowało się 268 tysięcy nauczycieli. Od poniedziałku ruszą zapisy pedagogów do 65 roku życia oraz nauczycieli akademickich. Władze przygotowały 2 oddzielne systemy rejestracji. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek zachęcił wszystkich nauczycieli do szczepienia. To jest moment, w którym możemy wykazać się wielką odpowiedzialnością za polską oświatę i przyspieszyć powrót do normalności, stwierdził szef resortu.
Jeśli zdecydowana większość nauczycieli będzie zaszczepiona, a zatem będzie również bezpieczna w tej pandemii koronawirusa, to i decyzje dotyczące powrotu do normalności w szkołach i w szkolnictwie wyższym zapewne będą łatwiejsze. Przypominamy, w tym procesie na ten moment biorą udział nauczyciele i nauczyciele akademiccy, Natomiast pozostałe grupy pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego toczą się rozmowy na temat możliwości w jak najbliższej przyszłości zaszczepienia również tych pracowników.
Jako pierwsi są szczepieni nauczyciele, którzy pracują w trybie stacjonarnym, między innymi w przedszkolach, klasach od 1 do 3 szkół podstawowych, szkołach specjalnych, a także żłobkach. Szczepienia są prowadzone w szpitalach węzłowych i w wyznaczonych przez NFZ punktach szczepień. Nauczycielom i pracownikom żłobków jest podawany preparat firmy AstraZeneca. To nie są żadne próby ograniczania wolności słowa. Tak o składce od reklam mówi szef KPRM-u minister Michał Dworczyk. Przeciwko nowej składce protestuje część prywatnych mediów. Opozycja mówi wręcz o ograniczaniu wolności mediów w Polsce. Połowa środków z nowego podatku miałaby trafić między innymi do NFZ. Projekt w tej sprawie jest w fazie tak zwanych prekonsultacji. Szef KPRM-u Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że nie jest to nowe rozwiązanie.
Jasno podkreślajmy, jest to podatek od największych koncernów medialnych, a nie żadne próby, jak próbują sugerować niektórzy, ograniczania wolności słowa. Takie podatki funkcjonują w Wielkiej Brytanii, we Francji, w szeregu krajów i nie ma żadnych powodów, dla których te duże firmy nie miałyby w Polsce prowadzić podatków.
Projekt został wpisany na razie do harmonogramu prac rządu. Do 16 lutego można nadsyłać swoje uwagi do projektu. Nie jest jeszcze znany ostateczny jego kształt. W tym tygodniu odbyła się akcja Media bez wyboru. Niektóre stacje radiowe i telewizyjne zamiast programu nadawały specjalne komunikaty. Do akcji przyłączyła się także część portali i gazet. Już od poniedziałku dostępne będzie roczne zeznanie podatkowe w formule Twój e-PIT. Resort finansów poinformował o zmianach, jakie obowiązują od tego roku. A więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W ubiegłym roku ponad 18 milionów Polaków złożyło deklarację PIT w formie elektronicznej. Aż 9 milionów skorzystało z usługi Twój e-PIT. Dostęp do swojej deklaracji online każdy będzie miał od poniedziałku. Aby móc jednak wprowadzić do niej poprawki, czy po prostu się z nią zapoznać, konieczne będzie zalogowanie się poprzez uruchomioną 2 tygodnie temu platformę e-Urząd. Jest ona dostępna pod adresem www.podatki.gov.pl. Zalogować się do e-urzędu możemy na 2 sposoby. Przez login.gov.pl, czyli profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dzięki temu będziemy mieć dostęp do wszystkich usług e-urzędu skarbowego oraz swoich danych. Druga forma dostępu jest możliwa poprzez dane podatkowe, PESEL lub NIP oraz kwotę przychodów, mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
E-urząd skarbowy to wiele e-usług, które będziemy sukcesywnie oddawać w ręce podatników. Nasi klienci mogą już korzystać z 6 funkcjonalności internetowego Urzędu Skarbowego, w tym usługi Twój e-PIT. To jest bardzo ważna zmiana, ponieważ w tym roku dostęp do Twojego e-PIT-a będzie możliwe tylko i wyłącznie z poziomu e-Urzędu Skarbowego. Jestem przekonany, że e-Urząd Skarbowy będzie cieszył się taką samą popularnością jak Twój e-PIT.
Zmiany w naszej deklaracji PIT możemy wprowadzać do końca kwietnia. Jednocześnie, jeżeli nie zrobimy nic po tym terminie, administracja skarbowa zaakceptuje naszą deklarację z wpisanymi do niej automatycznie danymi. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W przyszłym tygodniu rząd ma przyjąć strategię na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2020-30. Jej celem jest włączenie tej grupy w życie społeczne i zawodowe na równi z innymi. O projekcie mówił przy okazji wizyty w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Polityk wskazał, że obecnie zmienia się całościowa polityka państwa wobec niepełnosprawnych obywateli.
Od roku 2015, kiedy Zjednoczona Prawica przejęła władzę, środki przeznaczane na wsparcie w różnych aspektach dla osób niepełnosprawnych wzrosły o 78%. Rząd przyjął program Dostępność Plus. To jest rewolucyjny program na skalę całej Unii Europejskiej. Nie ma kraju, który by miał taki program, tak szeroko podchodzący do spraw dostępności dla osób niepełnosprawnych, bo to jest i dostępność architektoniczna, i dostępność podróży, czyli środków transportu, i dostępność cyfrowa, dostępność mediów, dostępność informacji, naprawdę szalenie szeroko.
Wiceminister Paweł Wdówik odwiedził Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, ponieważ, jak wskazał, jest ona ukierunkowana na profesjonalne kształcenie z przekazem wartości. Uczelnia jest też bardzo dobrze przystosowana architektonicznie i dydaktycznie do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Solidarna Polska chce, by jeszcze w lutym Sejm przyjął uchwałę wzywającą Niemcy do zaprzestania budowy Nord Stream 2. Wniosek o przyspieszenie prac nad propozycją partii wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy trafi do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przypomniał, że uchwała leży w Sejmie od września, a treść projektu została omówiona z PiS-em i Porozumieniem.
Głos parlamentu musi w tej sprawie się pojawić. Szczególnie po skandalicznych słowach pana prezydenta Steinmeiera, które świadczą o albo niezrozumieniu historii, albo wręcz takim cynicznemu podejściu do tak ważnej sprawy, jak sprawy związane z bezpieczeństwem, które jest związane również z kwestiami energetycznymi. Dlatego chcemy, aby na najbliższym posiedzeniu polski Sejm wyraził stanowczy sprzeciw, przyjął uchwałę, która wzywa rząd Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy antyeuropejskiego projektu Nord Stream 2.
Wiceszef resortu środowiska przypomniał też, że uchwała jest zbieżna z krytycznym stanowiskiem polskiego rządu, Stanów Zjednoczonych i Europarlamentu wobec Nord Stream 2. Krytycy wskazują, że projekt ten zwiększa zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerza wpływ Kremla na politykę europejską. Budowę gazociągu popierają natomiast Niemcy. Prezydent tego kraju Frank-Walter Steinmeier w ostatnich dniach, usprawiedliwiając projekt, mówił o rekompensacie za atak III Rzeszy na Związek Sowiecki. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.